Proszę Państwa, kolejna,
kolejne spotkanie.
Kolejny dialog. Kolejny dialog dotyczy, czy można naprawić funkcje poznawcze. Funkcje poznawcze jest, czy można? Pan, o, dziękuję. Z jednej strony pani Aneta.
Tak, doktor Aneta Szymaszek, adiunkt w pracowni neuropsychologii Instytutu Biologii Doświadczalnej imienia Marcelego Nęckiego Polskiej Akademii Nauk, gdzie w 2008 roku obroniła z wyróżnieniem pracę doktorską na temat nowych metod terapii afazji. Pracuje również jako adiunkt w Katedrze Neurorehabilitacji Uniwersytetu Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej w Warszawie. Jest laureatką stypendium Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej dla Młodych Uczonych. Odbyła staż podoktorski w Instytucie Psychologii Medycznej Uniwersytetu w Magdeburgu, gdzie prowadziła badania w zakresie neurorehabilitacji z zastosowaniem elektrycznej stymulacji mózgu. Jej zainteresowania naukowe obejmują zagadnienia neuropsychologii, neurorehabilitacji i neuroplastyczności mózgu.
I Konrad Kondras, projektant form przemysłowych, miłośnik tworzyw naturalnych, żongler oraz domorosły muzyk. Studiował na Wydziale Form Przemysłowych Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. Przez większą część studiów związany był głównie z katedrą projektowania ergonomicznego, kierowaną przez profesor Czesławę Frejlich. W 2016 roku obronił pracę magisterską, przygotowaną pod jej opieką, magisterską pracę, wspomaganie osób dotkniętą afazją. Inspiracją dla podjęcia tego tematu była konferencja Kultura i Neuronauka w październiku 2014 roku, która zapoczątkowała jego współpracę ze mną, z Karoliną Wiktor, na różnych polach projektowych. W efekcie pracy nad dyplomem powstała gra planszowa z Tominą, pomyślana pod kątem osób dotkniętych afazją, ale znajdujące szersze zastosowanie, między innymi dla osób z SM. W czerwcu 2016 roku Stomino było prezentowane na wystawie najlepszych dyplomów Krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych.
Zapraszamy.
Dzień dobry Państwu. Dziękuję za przedstawienie. Dziękuję w ogóle organizatorom za możliwość uczestniczenia w tej konferencji, takiej ciekawej i wzruszającej jednocześnie. Ja dzisiaj powiem w kontekście właśnie nowych możliwości neurorehabilitacji, o świeżo powstałym programie terapeutycznym Dr. Neuronowski, który jest jakby efektem wielu lat badań prowadzonych w naszej pracowni. Jak Państwo prawdopodobnie wiedzą, funkcjonowanie umysłu, inaczej zwane funkcjonowaniem poznawczym, to zdolność do odbierania informacji, przetwarzania ich i wykorzystywania w kierowaniu naszym zachowaniem. Obejmuje to wiele procesów, począwszy właśnie od komunikacji językowej, pamięci, uwagi, także do aktywności ruchowej czy myślenia i podejmowania decyzji. Wiemy też, że optymalne jakby funkcjonowanie tych procesów jest ma zasadniczą rolę w kształtowaniu naszego zachowania. Przekłada się na nasz rozwój i emocjonalny, i psychiczny, warunkuje naszą jakość życia, a także jakby pozwala nam kształtować poprawne relacje właśnie te społeczne, rodzinne. Niemniej jednak to, co się dzieje, jakby zaburzenie funkcji poznawczych, zaburzenia poznawcze są plagą naszych czasów. Dotyczą one zarówno dzieci, i to są wtedy zaburzenia neurorozwojowe, jak i osób dorosłych. Czy to w kontekście starzenia się biologicznego, mówimy wtedy o zaburzeniach neurodegeneracyjnych, czy szeregu chorób neurologicznych, tak, o podłożu neurologicznym. I teraz dosłownie dwa słowa, jako że doktor Neuronowski, program terapeutyczny powstał w odpowiedzi na dwa zagadnienia. Przede wszystkim na zmiany demograficzne w pierwszej kolejności, które się dokonują w naszym społeczeństwie i nie tylko naszym. Chodzi o to, że generalnie starzejemy się, tak? Wzrasta przeciętna długość życia. To, co jest ciekawe, no w 2014 roku oszacowano właśnie, że przeciętny mężczyzna żył 73 lata, kobieta 81. Prognozuje się, że w granicach 2050 roku mężczyzna dożyje 83 lat, a kobieta 88. Mogę z ciekawości powiedzieć, że w granicach 50. lat ubiegłego stulecia przeciętny Polak żył raptem 56 lat, a Polka 61, więc jakby to są spore zmiany. To, co się dzieje w kontekście dzieci, bo istnieje wersja doktora Neuronowskiego przeznaczona dla dzieci, okazuje się, że aż 30% dzieci w wieku właśnie między 5 a 9 rokiem życia ma różnego rodzaju zaburzenia poznawcze. Też, czego dotyczy ta konferencja, jakby schorzeń neurologicznych jest coraz więcej i w konsekwencji właśnie zaburzeń poznawczych, które w jakiś sposób muszą być rehabilitowane. Także właśnie rehabilitacja neuropsychologiczna stawia tu duże zadanie naukowców. To jest ogromnym wyzwaniem dla nauki i też skłania nas, właśnie naukowców, żeby tworzyć różne metody terapeutyczne, które okażą się skuteczne. I teraz chciałabym dwa słowa powiedzieć o tym, na czym zasadza się program terapeutyczny dr Neuronowski. Będę się usiłowała Państwa przekonać, że funkcjonowanie poznawcze, czyli właśnie język, mowa, pamięć, uwaga, nasza aktywność ruchowa ma określoną dynamikę czasową, przebieg w czasie, że te milisekundy i sekundy w funkcjonowaniu naszego umysłu są bardzo istotne. I w ubiegłym stuleciu nawet wprowadzono coś, co się nazywa hierarchicznym modelem percepcji czasu. Ja będę się posługiwać tym pojęciem percepcja czasu, czasowe przetwarzanie informacji czy przetwarzanie informacji w czasie. I wyróżniono tam kilka poziomów. Poziom pierwszy, poziom kilku milisekund związany z postrzeganiem jednoczesności i niejednoczesności. Chodzi generalnie o to, że jeżeli na przykład mamy dwa dźwięki, to muszą one być rozsunięte między sobą z przerwą przynajmniej 5 milisekund, żebyśmy powiedzieli, że słyszymy dwa dźwięki, że to są dwa dźwięki. Niemniej jednak wtedy jeszcze nie jesteśmy w stanie określić ich kolejności, bo do tego potrzeba nam tej drugiej przerwy, kilkadziesiąt milisekund. I twierdzi się, że to jest taki bardzo prosty paradygmat badawczy, że podaje się dźwięk na przykład do prawego ucha i do lewego, że osobie zdrowej i młodej trzeba w granicach 40 milisekund, żeby ona powiedziała: aha, najpierw słyszałam dźwięk w prawym uchu, a potem w lewym. Z czym to się wiąże? To się przekłada bardzo na naszą komunikację językową. Otóż określone głoski, tak zwane głoski zwartowybuchowe w językach wielu, nie tylko polskim, mają bardzo ograniczony czas trwania. One właśnie trwają 40 milisekund i żadną miarą nie jesteśmy im w mowie naturalnej wydłużyć. To znaczy na przykład, kiedy ja mówię by, to wymawiam y, który jest po by, y, tak? A by nie ulegnie przedłużeniu. I to, co się dzieje, są osoby, które przez to jakby mają zaburzenia tak zwanego słuchu fonematycznego, czyli mają trudności z rozróżnianiem głoski dźwięcznej od bezdźwięcznej, tak? Czyli jeżeli ja wymawiam półka i bułka, to dla nich może brzmieć to samo, Tomek, domek. I przekłada się to wtórnie na kłopoty z rozumieniem mowy. Potem jest przedział kilkuset milisekund, który związany jest z percepcją sylab, bo sylaby właśnie trwają w granicach 200 do 300 milisekund. I ostatni poziom, bardzo istotny poziom kilku sekund. Chodzi generalnie o to, że on również odgrywa dużą rolę w komunikacji językowej. To znaczy nasza mowa płynna jest segmentowana w takie określone cząstki około 3-sekundowe. I tak jak ja do Państwa mówię, to ja właśnie mówię mniej więcej przez te 3 sekundy, potem muszę zrobić przerwę. Ta przerwa jest generalnie potrzebna Państwu, żeby przetworzyć to, co zostało powiedziane, no i mnie, żeby sobie ułożyć jakby dalszą myśl. Dlatego czasami na przykład, jeżeli słuchamy wypowiedzi osoby jąkającej, odczuwamy pewien dyskomfort. I nie, wiąże, nie jest związane to z naszym, nie daj Boże, nietaktem, tak? Tylko chodzi o to, że ona wykracza poza te ramy czasowe, które mamy po prostu zakodowane w mózgu. Ale ten poziom kilku sekund przekłada się również na nasze inne funkcjonowanie, na funkcjonowanie poznawcze w kontekście aktywności ruchowej. Jest szereg jakby kulturowo nabytych gestów czy ruchów, jak na przykład machanie ręką, pukanie do drzwi, potakiwanie, które też trwają kilka sekund. I teraz nie wiem, czy Państwu się kiedyś zdarzyło doświadczyć, jeżeli ktoś się z nami wita i przetrzymuje nam dłoń. Wtedy też się czujemy odrobinę nieswojo tylko dlatego, że to jest znowu ten gest, który trwa w naszym mózgu, tak, około tych 3 sekund. No i wtedy jakby ten standard, który nam tu ktoś narzucił, albo ta rama czasowa, którą ktoś nam narzucił, ona odbiega od tych naszych preferencji mózgowych. Stąd te nasze jakby trudności. W związku z tymi spostrzeżeniami nawet pokuszono się o wprowadzenie jakby nowego podziału funkcji w psychologii, twierdząc, że są funkcje kontekstowe i to są na przykład pamięć, właśnie mowa czy podejmowanie decyzji i funkcje logistyczne, czyli takie nadrzędne funkcje, które nadzorują nasze funkcjonowanie poznawcze i właśnie to czasowe opracowywanie informacji jest jedną z takich funkcji. No ale co w związku z tym? Okazuje się, że jest mnóstwo osób, tak, mnóstwo grup klinicznych, mnóstwo osób, gdzie to czasowe opracowywanie informacji trochę szwankuje. I skutkuje to albo zaburzeniem w kontekście mowy i języka, i w przypadku takich grup to jest na przykład afazja poudarowa czy dysleksja, lub zaburzeniami innych funkcji poznawczych, jak uwaga czy pamięć. I tutaj się wymienia choćby osoby w podeszłym wieku, czy osoby z chorobą Parkinsona. Mówi się na przykład w kontekście afazji poudarowej, że takie osoby potrzebują jakby dłuższego czasu, jeżeli jakby wracamy do tego paradygmatu podawania, który dźwięk jest pierwszy, a który drugi, dłuższego czasu, żeby powiedzieć, aha, najpierw w prawym uchu, a potem w lewym. I pytanie teraz, czy coś się da z tym zrobić, tak? Czy da się jakby zastosować tę wiedzę w terapii? Okazuje się, że zadaliśmy sobie pytanie po pierwsze, czy te deficyty da się w jakiś sposób zredukować i czy to, co jest ważniejsze, przełoży się to na nasze właśnie funkcjonowanie poznawcze w kontekście komunikacji językowej czy innych funkcji poznawczych, które często jakby w trakcie tych ćwiczeń dotyczących czasowego przetwarzania informacji nie są trenowane. Tak dla ciekawości powiem, że jako pracownia mamy bardzo rozbudowany warsztat badawczy, i badamy różne funkcje poznawcze, oczywiście w zależności od grup, które badamy. Specjalizujemy się właśnie w czasowym opracowywaniu informacji. Jeżeli badamy osoby, które mają deficyty językowe, no to badamy je na różnych poziomach, począwszy od bardzo prostego jak słuch fonematyczny, podstawowego, poprzez rozumienie czy ekspresję mowy, różne rodzaje pamięci, też różne funkcje uwagowe czy czujność, czy koncentracja uwagi, a także funkcje wykonawcze, które są bardzo istotne, jak planowanie, taką odporność na różne informacje zakłócające, czy kontrolowanie działania. No i teraz, co właściwie zrobiliśmy z tą wiedzą odnośnie tego czasowego przetwarzania informacji? W pierwszej kolejności skonstruowaliśmy bardzo prosty program komputerowy, który polegał właśnie na uczeniu osoby rozpoznawania kolejności dźwięku. To był program, który był pierwotnie zastosowany u osób z afazją i na jego bazie powstał ten program terapeutyczny dr Neuronowski. Tutaj tylko dwa słowa dla osób, które jakby nie zajmują się nauką, że schemat badania właśnie jest zawsze taki sam, to znaczy diagnozuje się osobę przed treningiem, potem losowo się zakwalifikuje osobę albo do treningu właśnie w przypadku naszego czasowego przetwarzania informacji, albo do jakiegokolwiek innego treningu kontrolnego, żeby się nie okazało, że robienie czegokolwiek pomaga, tak, więc trzeba to kontrolować. Potem się diagnozuje po treningu, żeby zobaczyć, czy jest jakaś poprawa. No i w idealnym schemacie badawczym jest zawsze diagnoza odroczona, żeby sprawdzić, czy po długim czasie to nadal okazuje się skuteczne. Tak? Dopiero wtedy terapia jest jakby właściwa. No i okazało się, że w przypadku właśnie pacjentów po udarze z afazją taki prosty trening w postaci rozróżniania kolejności dźwięku poskutkował poprawą w czasowym przetwarzaniu informacji, co wydaje się bardzo logiczne, ale to, co jest istotne, w rozumieniu mowy i w funkcjach pamięciowych. I bardzo ważna informacja jest taka, że ta poprawa była stabilna w czasie. Ona była trwała, badaliśmy to 8 miesięcy po zakończonym treningu i też z pozytywnym efektem. Trening kontrolny nie poprawił żadne z tych wymienionych funkcji. Jakby zachęceni tym wynikiem postanowiliśmy zrobić rozbudowane narzędzie diagnostyczne we współpracy z firmą Harpo, doktora Neuronowskiego, który ma za zadanie poprawę zdolności poznawczych, usprawnianie funkcjonowania umysłu i neurorehabilitację już w większej liczbie obszarów. To znaczy oprócz tego sekwencjonowania dźwięku... przepraszam. Oprócz tego sekwencjonowania dźwięku, czyli tego czasowego przetwarzania informacji, też w zakresie funkcji wykonawczych, uwagi, pamięci, uczenia się, mowy i języka, czy też szybkości reagowania. No, to, co mogę powiedzieć o doktorze Neuronowskim. Ja mam tu cały, to jest program zainstalowany na tablecie. Nie będę go tutaj prezentowała, ale jestem dostępna i z miłą chęcią, jeżeli ktoś ma ochotę poćwiczyć, to zapraszam. Na jakich zasadach się opiera? Przede wszystkim intensywnej i wielomodalnej stymulacji. To, co jest ważne, że stymulacja jest dostosowana do użytkownika. Mówiłam, on jest w wersji dla dzieci i dla dorosłych i zdiagnozowanych zaburzeń. To też jest bardzo istotne. I w tym kontekście istnieje możliwość wyboru ścieżki terapii właśnie w zależności od zgłaszanych trudności poznawczych. I istotną kwestią jest to, że program charakteryzuje się tak zwaną adaptacyjnością, czyli na bieżąco monitoruje to, jak ktoś wykonuje ćwiczenia i utrudnia te zadania, żeby cały czas ten mózg trenował. No i zawiera rozbudowany system motywacyjny, żeby jakoś zachęcić osobę do ćwiczeń. To, co się zadziało jakby na tym etapie, bo takie jakby badania dotyczące skuteczności programu to są najczęściej bardzo rozbudowane, wieloletnie badania. Więc na ten czas doktor Neuronowski został właśnie zwalidowany, to się nazywa, czyli oceniono jego skuteczność w kontekście dzieci z SLI. I już mówię, kto to jest, te dzieci z SLI. To są dzieciaki między 5 a 8 rokiem życia, które rozwijają się normalnie z wyłączeniem tego, że mają duże kłopoty z mową, tak? Mają kłopoty z rozumieniem i z ekspresją mowy. I tutaj te dzieci losowo były kwalifikowane albo właśnie do grupy, która trenowała za pomocą doktora Neuronowskiego, albo za pomocą treningu kontrolnego. Trening kontrolny to były gry logopedyczne dostępne na rynku. I okazało się, że po 2 miesiącach treningu ta grupa, która trenowała za pomocą doktora Neuronowskiego, poprawiła się w zakresie czasowego przetwarzania informacji, w zakresie rozumienia mowy, różnego rodzaju pamięci, uczenia się, szybkości uczenia się, co w przypadku dzieci jest bardzo istotne, uwagi i planowania. I potem podjęliśmy próbę zweryfikowania skuteczności w przypadku osób po 65 roku życia. I tak jak poprzednio, jest grupa, która trenuje za pomocą doktora Neuronowskiego, jest grupa w treningu kontrolnym. Trening kontrolny tutaj stanowiły ogólnie dostępne gry komputerowe. Pamięć operacyjna to jest taka pamięć, która jest jakby na bieżąco potrzebna do wszystkich zabiegów, tak? I okazało się, że osoby starsze poprawiły się trenowane za pomocą doktora Neuronowskiego w czasowym przetwarzaniu informacji, w różnych rodzajach pamięci, w czasach reakcji, tak, reagowały szybciej, były bardziej dynamiczne, w planowaniu i odporności na dystraktory. To są te funkcje, które są często bardzo zaburzone u osób starszych. Czyli nie możemy powiedzieć, że właściwie oba treningi działają, tak, bo na czerwonym polu też są funkcje, które się poprawiły. Niemniej jednak, jak widać, doktor Neuronowski działa bardziej kompleksowo. to, na co nam na czym nam zależy, to wiadomo, żeby rozwijać narzędzie do innych grup klinicznych, tak? Więc jakby podejmujemy działania w tym kierunku. Wiadomo, że to się wiąże z ratami pracy, ale też z ogromnymi finansami, więc no ale jakby plany są, tak mam nadzieję, że nam się powiedzie. Tak. To, co chciałam podkreślić, no to zależało nam na tym, żeby ćwiczenia mogły być wykonywane w domu, tak? Jeżeli pacjent wymaga asysty, no to asysta osoby bliskiej, ewentualnie w przypadku dziecka też zalecamy jakby opiekuna. Podkreślałam to, że dynamiczne jest tutaj dostosowanie scenariusza terapii w zależności od efektów, które uzyskujemy i możliwe jest śledzenie efektów terapii. No i to już podsumowując, mam nadzieję, że udało mi się Państwa przekonać, że percepcja czasu jednak stanowi takie podłoże naszego umysłu, że ona się przekłada na naszą komunikację językową i inne funkcjonowanie poznawcze. Jak widać było, w przypadku osób, które wykazują deficyty w czasowym opracowywaniu informacji, mogą one być trenowane i redukowane w wyniku tego treningu i skutkuje to poprawą właśnie komunikacji językowej, poprawą pamięci, uwagi czy funkcji wykonawczych. I to właściwie wszystko. Bardzo dziękuję za uwagę.
Można. O. Czy jest jakieś szybkie pytanie? Jedno teraz. Moment.
Jak zwykle, ktoś musi zacząć z pytaniami.
Oczywiście.
Ja takie szybkie pytanie. Rozumiem, że badania były prowadzone na dwóch grupach. Grupach dzieci i seniorów. Nie brane były pod uwagę. Tam pani ma wyniki badań dwóch grup na ćwiczących i innych przypadków zwarnienia rozsianego bądź innych chorób mózgu specyficznych.
Nie. Ten pierwszy taki prosty program był jakby weryfikowany jego skuteczność u pacjentów z afazją poudarową i potem właśnie były dzieci z zaburzeniem językowym, dzieciaki z SLI, byli seniorzy. No teraz mamy jakby dalsze plany i projekty są poskładane, tylko czekają, że instytucje, które tutaj zawiadują finansami, skuszą się tak i sfinansują te projekty. Niemniej jednak wydaje mi się, że jakby w wielu aspektach, na przykład trening dla seniorów, mógłby być adekwatny dla osób z SM, tak? Bo jakby prezentują, no mówię, w niektórych aspektach bardzo zbliżone trudności, tak? Czy właśnie uwagowe, czy tak samo kwestie afatyczne, tak? Więc myślę, że jakby tutaj pole do popisu mamy spore, ale jeszcze tak docelowo nie badaliśmy osób ze stwardnieniem rozsiane. Dopiero mamy jakby zakusy.
Tak. Program jest do samodzielnego ćwiczenia, czy wymaga też obecności, czy bądź też kontroli ze strony neuropsychologa?
Program jest skonstruowany tak, że jakby po takiej wstępnej weryfikacji na początku on ustawia terapię dopasowaną do pacjenta. Jeżeli jakby wymaga na przykład, no choćby mówiąc o pacjentach z afazją, tak, no czasami wymagają jakby asysty w zrozumieniu, co mają zrobić, tak? Więc tutaj mogą się posiłkować osoby jakimś doradcą, tak? Ale nie musi. Zamierzenie jest takie, że można ćwiczyć samodzielnie, tak?
Dobrze. Przepraszam. Halo. Ja oczywiście też mam pytania, ale to nie mamy czasu. Także na razie przejdźmy do pana Konrada.
Czy mnie słychać? Dzień dobry. Będę prosił o prezentację, jeżeli mogę. Dzień dobry, nazywam się Konrad Kordas i jestem absolwentem Wydziału Forum Przemysłowych na SPF w Krakowie. I zostałem tutaj zaproszony przez Karolinę, za co jestem niezmiernie wdzięczny, żeby Państwu dać trochę taką inną perspektywę na to, że pomagać ludziom niesprawnym w jakimś stopniu starają się nie tylko lekarze, badacze, ale również projektanci. I będę chciał w swojej prezentacji na początku powiedzieć o tym, jak nie mam za dużo czasu, już jestem popędzany na samym początku, a mam tendencję do przedłużania. Będę chciał krótko powiedzieć o projektowaniu w świecie niesprawności, jak ono wyglądało kiedyś, jak wygląda teraz i jakie są możliwości, jakie obszary ogólnie zajmuje. Będę w następnej części opowiadał o swojej grze planszowej oraz o możliwości rozwoju mojej gry. I pierwsze, co mnie tutaj, znaczy stworzyłem taką definicję, czym jest projektowanie w świecie niesprawności. I dla mnie nie jest to tylko, bo design, projektowanie kojarzy się w większości, jeżeli ktoś usłyszy, zwłaszcza młoda osoba, kojarzy się to z samochodami, z fikuśnymi czajnikami, tego typu rzeczami, a nie zawsze to projektowanie na tym polega. Dla mnie projektowanie dla niesprawności to przemyślane działania twórcze mające na celu poprawę jakości życia osób z niesprawnościami. I teraz będą przykłady, jak to się działo w czasie. I najbardziej oczywistymi niesprawnościami są te niesprawności fizyczne. Ale tutaj już pani Izabela wczoraj mówiła, że w zasadzie to jest bardzo oczywiste, ale to, co się dzieje w mózgu, jest bardziej istotne i na tym powinniśmy się skupić. Niemniej chciałbym zwrócić uwagę, że niesprawności były już, znaczy próby rozwiązania jakiejś niesprawności, tutaj akurat jest częściowa proteza znaleziona przy mumii egipskiej, także to już jest bardzo stara metoda jakby radzenia sobie z jakimiś niesprawnościami. Tutaj może to bardziej chodziło o estetykę i nie mogłyby sobie pozwolić na to osoby, które nie miały odpowiednich funduszy lub zdolności albo osób, które się tym mogły zająć. Tak samo tutaj tuba, którą nie wiem, czy państwo kojarzą taki obiekt. Trochę może się kojarzyć z gramofonem, ale jest to wspomaganie słuchu. Jeżeli osoby są niesłyszące lub niedosłyszące, znaczy bardziej niedosłyszące, to taka tuba w znacznym stopniu pomagała, ale widać tutaj po formie, w jakiej jest wykonana, że też raczej była dostępna dla ludzi, którzy mieli na to fundusze. Pojawiały się w pewnym momencie, bo też projektowanie nabrało rozpędu tak mniej więcej od wieku XX, ze względu na rozwój technologii. Też wojna spowodowała, że na przykład urazów kończyn było więcej i dlatego powstawały na przykład tego typu kule. Ale teraz już powstają... W związku z rozwojem technologii noga już nie tylko jest kulą i w czymś to wspomaga, ale może też estetycznie jakby zamaskować ten brak. I produkowane są na przykład takie nakładki na protezy. I to też jest jakby obszar projektowania, który ma wspomóc niepełnosprawnego, ale bardziej pod względem psychicznym, psychologicznym, niż jeżeli chodzi o pomoc w poruszaniu się na przykład. Jeżeli chodzi o tą tubę, ona była dostępna raczej dla wybranych, a tutaj coraz bardziej dostępne, powszechnie dostępne są aparaty słuchowe w dzisiejszych czasach. Są coraz tańsze, też często refundowane. Także ta niesprawność, coraz lepiej sobie z nią radzimy. Oczywiście trzeba kłaść nacisk na to. Dobrze, przejdę do następnego, bo muszę się pośpieszyć. Też nastawienie, jak się zmieniło zupełnie do protez, do tego właśnie maskowania swojej niesprawności, pojawiają się na przykład pokazy mody z modelkami niesprawnymi, niepełnosprawnymi, bez na przykład kończyny. I nie jest to powód do wstydu, lecz nawet do wyeksponowania tego w jakiś sposób, ukazania tego problemu społecznego w piękny sposób. Jest na przykład pewna modelka, która swój brak kończyny przekuła w atut i pokazywanie tego, że to nie jest rzecz, której trzeba się wstydzić. To są takie różne podejścia do projektowania. Tu tak samo, tu jest związek technologii, przez to, że coraz bardziej wytrzymałe materiały powstają, jesteśmy w stanie robić protezy o różnych kształtach, lżejsze i też osoby, które są niesprawne, nie muszą się ich wstydzić. Też projektowanie może mieć inny wymiar, częściowo edukacyjny, gdyż ten chłopiec po prawej stronie to jest 9-letni. Tam jest imię, niestety nie jestem w stanie go przeczytać, ale nie pamiętam, jak się nazywa. Zaprojektował i wydrukował wraz z nauczycielem protezę ręki. Więc tutaj też pojawia się taka wrażliwość społeczna, i zwłaszcza wśród dzieci. Tutaj trzeba by powiedzieć o tym, że edukacja odgrywa bardzo dużą, bardzo ważną rolę, i informacja przekazywana dzieciom, bo dorośli często nie mają czasu, są zabiegani, i to mówimy też w kontekście tej konferencji, jak to jest bardzo ważne, żeby się ludzie spotykali, rozmawiali ze sobą, byli aktywni. Więc to jest bardzo ważne, ale dzieci też muszą być tym odbiorcą, który już dostaje tą informację, czym jest na przykład stwardnienie rozsiane, afazja, udary mózgu, więc też trzeba takie informacje im przekazywać. Tutaj chciałem pokazać, że pojawia się Robocop, którego większość z Państwa kojarzy, ale ma to ukazać to, co Pani Izabela powiedziała wczoraj, że mózg jest jedyną taką częścią, bo jest bardzo skomplikowany i dla nas wciąż ma mnóstwo tajemnic. Jest taką częścią ciała, której nie jesteśmy w stanie zastąpić póki co. Wszystkie kończyny, tutaj już jest, oczywiście to jest science fiction na razie, chociaż już są próby, były próby przeszczepienia na przykład głowy małpom, więc to jest jakby w drodze, ale mózg nadal jest czymś, co nie jest odkryte. Widać, że można atut, znaczy niesprawność można przekuć na atut ze względu na swój zawód. Tutaj jest akurat tatuażysta, który wraz ze swoim znajomym zaprojektował protezę, która pomaga mu w wykonywaniu jego zawodu, jego hobby i może się spełniać artystycznie, więc to niekoniecznie musi być coś złego dla niego. Albo może chodzi o to, żeby sobie radzić raczej w tym. Często, znaczy teraz dzięki rozwojowi technologii ludzie po utracie kończyny mogą sobie radzić, biegać, właśnie wspinać się, więc to nie jest już taki problem, ale też wrażliwość na zwierzęta, możliwości technologiczne sprawiły, że powstają także protezy dla zwierząt. Projektowanie to też bardzo szeroki obszar, również jeżeli chodzi o alfabet Braille'a. Jest to też pewna niesprawność. Osoby niewidome nie są w stanie czytać. I na początku XIX wieku właśnie powstał ten alfabet Braille'a. On był wcześniej wzorowany na systemie używanym w wojsku. I też chłopiec, który się zmagał, po prostu nie widział, przekształcił ten system na swój sposób i powstał alfabet Braille'a. To też jest system znaków, on jest konkretnie zaprojektowany. Może się wydawać, że to są proste kropki, ale to jest projekt już, wspomagający oczywiście osoby niesprawne. Pojawia się również Neil Harbison, który zmaga się z niesprawnością bardzo nieoczywistą, bo jest to achromatopsja, czyli niewidzenie barw. I on po prostu odczuwał też potrzebę widzenia tego w jakiś inny sposób i dzięki temu powstał implant, który umożliwia mu przełożenie barw na dźwięki, które są przekazywane przez implant czaszkowy razem z tym urządzeniem, jako trzecim okiem jakby, na dźwięki. Teraz przejdę do tego, że projekty to też te małe projekty, które są niezwykle ważne, i tu jest projekt Karoliny Wiktor. Jest to paszport afazjanina, który jest jednocześnie informacją dla osoby, która spotka się z taką osobą. Muszę powiedzieć, że mój projekt był nastawiony na afatyków ze względu na to, że konferencja 2 lata temu była inspiracją i sama Karolina była inspiracją dla mojego tematu pracy. Więc ten paszport afazjanina też jest już projektem, który ma też wydźwięk społeczny i informacyjny. Jeżeli ktoś w miejscu publicznym spotka się z afazjaninem, który akurat na przykład ma, poczuje się gorzej, jeżeli znajdziemy taki paszport afazjanina, to wiemy, co zrobić i dlaczego tak się dzieje. Że to nie zawsze jest osoba pijana na przykład, bo też są takie podejścia. Tutaj chciałem pokazać krótko worek sensoryczny. To jest projekt, który wykonywałem 2 lata temu w pracowni ergonomicznej. I on był skierowany dla dzieci z zaburzeniami integracji sensorycznej. To są zaburzenia, znaczy w zasadzie to jest prewencja przeciwko rozwijaniu się zaburzeń, które mogą utrudniać życie później dzieciom, bo w wieku od 1 do 3 roku życia powinny się wykształcić niektóre systemy. Jeżeli są jakieś zaburzenia już w wieku 3 lat, to możemy zadziałać i przeciwdziałać temu. Ten worek sensoryczny był skierowany właśnie dla dzieci z zaburzeniami sensorycznymi. Już się kręcę, przepraszam. I bardzo ważną rzeczą jest ten wsyp, sypki, który poprzez stąpanie na przykład dziecko może ćwiczyć równowagę, a równowaga wiąże się z uchem środkowym, które nie odpowiada tylko i wyłącznie za równowagę, ale za wiele innych zmysłów, za ruchy gałki ocznej, więc to jest bardziej skomplikowany mechanizm i rozwój także człowieka. W ogóle integracja sensoryczna to jest bardzo poważny temat i warty rozmowy, ale niestety nie mam czasu, żeby o nim za dużo rozmawiać. W każdym razie, dobrze, przejdę dalej. Zachęcam bardzo do wejścia na stronę naszego wydziału i naszej katedry projektowania ergonomicznego, gdzie można obejrzeć przeróżne projekty, które są skierowane również dla osób z niesprawnościami różnego rodzaju, ale też z podejściem ergonomicznym. Też chciałem powiedzieć chwileczkę dosłownie o przedszkolu w Tokio, które zostało uznane za jedno z najlepiej zaprojektowanych przez małżeństwo z Japonii. I chciałem powiedzieć, że to jest bardzo istotny ruch i o czym będzie mowa w dalszej części konferencji, ponieważ wiem, że będzie mowa o tańcu i jego udziale w terapii, więc to będzie pewnie w następnych prezentacjach. Ale dzieci w tym przedszkolu przebiegają dziennie 6 kilometrów, nawet niektóre potrafią przebiec. I ten ruch wspomaga naukę i też zapobiega różnym zaburzeniom, na przykład dysleksji. To jest związane po prostu z rozwojem człowieka. Teraz przejdę do mojej gry planszowej. Tutaj jest pani Anna Łobacz, Karolina oczywiście, z którą też współpracowałem. Teraz skąd pomysł na temat? Inspiracją był artykuł Karoliny, a raczej wywiad w Wysokich Obcasach, gdzie dowiedziałem się, znaczy w zasadzie dowiedziałem się, że nie wiem pewnych rzeczy. Nie wiem, czym jest afazja na przykład. Dla mnie to była zupełnie rzecz, o której nie słyszałem. A pani profesor podrzucała nam tematy na projekt magisterski. Ja myślałem o tym, żeby zająć się jakimś swoim hobby, o czymś związanym z muzyką, może z krwiodawstwem, bo też jestem krwiodawcą. Ale w końcu ten temat był tak też świeży dla mnie, ale intrygujący i ważny też społecznie, że postanowiłem się nim zająć. I teraz powiem o tym, że muszę sobie podglądać też wszystko. Ta konferencja 2 lata temu była bardzo ważna, Karolina, ale też spotkania z afatykami, ponieważ podjąłem próby kontaktu z afatykami, wybrałem się do Gliwic, nawiązałem kontakt z panią, z logopedą Małgorzatą Szalińską-Otorowską. Byłem na spotkaniu w MOPS-ie, gdzie mogłem podglądnąć, jak wyglądają spotkania, jak wygląda terapia, wspólne zajęcia i czym się... żeby troszkę jakby wejść w to życie afatyka, chociaż jestem sprawny, więc musiałem sobie dużo rzeczy po prostu wyobrażać i obserwować, przede wszystkim obserwować, bo wyobrażanie do niczego dobrego nie prowadzi. I oczywiście testy później się też pojawiły u pani Ani i jej pacjentów. Afazja to zaburzenia, mógłbym określić jako zaburzenia komunikacji, spowodowane uszkodzeniami mózgu. I tutaj możemy powiedzieć, że głównymi przyczynami afazji są udary mózgu, guzy mózgu czy uszkodzenia czaszkowo-mózgowe, które to są wypadki w tym wypadku. Też nie zdawałem sobie, jaki poziom, przepraszam. jaką skalę ma właśnie chociażby udar mózgu, że rocznie miasto, znaczy miasto wielkości Przemyśla cierpi na udar mózgu, a połowa z tego umiera. Te statystyki oczywiście się zmniejszają wraz z świadomością, z dostępnością do na przykład szybkością reakcji ludzi i dowozu do szpitala na przykład. Niemniej osoby, które są po udarach, często pojawiają się zaburzenia, znaczy w zasadzie w większym stopniu lub mniejszym, w zależności też od tego, jak szybko się zadziała. Jakie trudności w życiu, tutaj będę mówił tylko o afazji, takim jakby wycinku tego, co się wiąże z udarami mózgu, czyli komunikacja sama, jak ona jest obecna w naszym życiu i dlaczego ona jest ważna. Są to rozmowy telefoniczne, czytanie, rozpoznawanie znaków drogowych, operowanie pieniędzmi. To są takie rzeczy, które na co dzień wykonujemy, a nie zdajemy sobie sprawy, że jeżeli byśmy utracili lub wydarzyłoby się w naszym życiu coś takiego jak udar mózgu, mielibyśmy z tym bardzo duże problemy. Teraz drogi projektowe, jakie zastanawiałem się, jakie podjąć w tym obszarze afazji. Jeżeli chodzi o przyrządy logopedyczne, ponieważ odwiedziłem też gabinety logopedyczne, oglądałem te przybory i one wydawały mi się bardzo obce i osoby, które są po udarach, są w ciężkiej sytuacji, takie sprawiają, nie są przyjazne, a jeżeli ktoś jest nastawiony wrogo do terapii, to też może to wpłynąć na jej skuteczność. Pomoce dydaktyczne, ze względu na to, że często są bardzo, no, nie chciałbym tutaj tego powiedzieć, bo zarzucanie muszę sobie ułożyć wszystko w głowie. Jeżeli chodzi o infantylizację, ze względu na to, że często używane są po prostu pomoce, które są w gabinecie logopedycznym przeznaczone dla dzieci, ale używane są z dorosłymi, co też psychologicznie nie jest dobrym rozwiązaniem. Bo owszem, Karolina na przykład mówiła o tym, że afazja jest takim powrotem do dzieciństwa, ale nie zawsze te skojarzenia i to takie przypominanie o tym, że jest się jakby na poziomie dziecka, no nie działa dobrze. I też brałem pod uwagę różnego rodzaju gry i to była główna ścieżka, którą wybrałem ze względu na to, że Karolina chociażby w wywiadzie mówiła, jak istotną rolę odgrywał Chińczyk na początku po udarze. I chodziło mi też o integrację rodziny, bo rodzina czy przyjaciele nie wiedzą często, jak się zachować wobec osoby chorej po udarze, która ma problemy z komunikacją i jakie można nawiązać, jakie akcje mogą wystąpić pomiędzy tymi osobami. Poza oczywiście, jeżeli chodzi o rodzinę, to wiadomo, że to towarzyszy temu rehabilitacja, zajmowanie się taką osobą, ale ważną rzeczą też jest ten wolny czas, który ciężko jest zająć. Tutaj jeszcze mówiłem wcześniej o grach stołowych, nie mówiłem, ale mówiłem o odwiedzeniach w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Gliwicach, gdzie właśnie spotykały się osoby z afazją. I było też organizowane osobne spotkanie, godzinne czy dwugodzinne, na gry stołowe. Nazywały się właśnie gry stołowe i bardzo często te osoby z afazją uczestniczyły w nich. Więc to mi pokazało też, że te gry planszowe, które często nie wymagają komunikacji werbalnej, która stwarza ogromny problem dla afatyków, powoduje, że oni są bardziej chętni do takiej aktywności, a przy okazji ćwiczą mózg. Tutaj dlaczego sama gra? Wymyśliłem sobie zasadę 4R, jeżeli kojarzą Państwo zasadę 3R w recyklingu, recycle, reduce, reuse, to ja przełożyłem to jakby na swoją zasadę dlaczego gra i będzie to rehabilitacja, rozrywka, rywalizacja i ruch. I niezmiernie ważnym elementem jest ruch dla mnie, ponieważ też zagłębiłem się w wiedzę i w literaturę i na przykład przeczytałem książkę Zmyślne ruchy, którą serdecznie polecam wszystkim. I co prawda ona jest związana z rozwojem dzieci i wpływem ruchu też na to, jak działa nasz mózg, jak się potrafi zregenerować, ale też miało to odniesienie do afatyków. Założenia projektowe, jakie miałem, to rehabilitacja poprzez losową grę planszową. Dlaczego losową? Ze względu na to, że brałem pod uwagę pierwszy okres po udarze, gdzie ten kontakt jest bardzo ograniczony, gdzie komunikacja też nie działa jeszcze za dobrze. Ten mózg potrzebuje czasu, żeby się zregenerować, bo jak wiemy, znaczy zregenerować, nie jesteśmy w stanie dojść do takiego momentu, że się zregeneruje w 100% póki co, ale wykazuje on dużą neuroplastyczność, ale potrzebuje do tego czasu. Integracja z najbliższymi, przyjaciele na przykład, którzy nie wiedzą, jak się zachować wobec rodziny. Zamiast kupować kwiaty na przykład, mogliby kupić jakieś gry planszowe, w które mogliby razem z tym afatykiem grać. Połączenie małej motoryki oraz myślenia, to już o tym wpływie ruchu mówiłem. Dostosowanie do indywidualnych możliwości ruchowych i intelektualnych. Chodzi tutaj bardziej już o takie projektowe podejście, jeżeli chodzi o wielkość elementów, ich kształt, ergonomię. Jeżeli chodzi o równe szanse na wygraną, tutaj ta losowość też odgrywała ważną rolę, ponieważ losowość może powodować nudę z jednej strony, ale losowość przez ludzi jest ogólnie lubiana ze względu na chociażby zamiłowanie wielu ludzi do hazardu. No nie zdajemy sobie z tego sprawy, ale hazard też kręci tym światem i wywołuje emocje. Afatyk, jeżeli ma równą szansę, jeżeli to jest niezależne jakby od, tak jak szachy na przykład. Szachy wymagają jednak pewnej wiedzy, logicznego myślenia, a wiadomo, że po udarze nie będzie to nie najlepszą grą. Ale losowość pomaga w tym, żeby ta gra miała sens i żeby dawała równe szanse. Tutaj też nawiązanie formą i materiałem do klasycznych gier. Nie chciałem, żeby to była gra plastikowa, kojarząca się z dziećmi, też żeby te kolory nie były zbyt jaskrawe. I masa nie większa niż 2 kg ze względu na to, żeby to dało się przenieść. Jeżeli chodzi o losowość, zastanawiałem się, jakie elementy mogłyby odpowiadać, ponieważ z panią Małgorzatą, jak rozmawiałem, powiedziała mi, że kostka do gry sprawia dużą trudność dla afatyków ze względu na małe oczka, które trzeba policzyć, ale też na ich układ na tej kostce, ponieważ jeżeli afatykowi jest łatwo policzyć w rzędzie, powiedzmy 1, 2, 3, 4, chociaż to nie jest łatwe też dla nich, to jeżeli pojawia się jeszcze zaburzenie w rzędzie na przykład, to jest dodatkowy problem. Zastanawiałem się nad użyciem bączka w pewnym momencie, ponieważ jest to obiekt magiczny, nie kojarzący się ludziom dorosłym z niczym złym i jest czymś magicznym w pewnym rodzaju. I tak oto powstały bączki. Ja też może przekażę, żeby państwo mieli okazję. Tutaj będę prosił o przekazanie dalej tych obiektów. Żeby mieć okazję po prostu dotknąć tego drewna, zobaczenie obiektów, jak one wyglądają. Ważne było też dla mnie zróżnicowanie rozgrywki, zróżnicowanie trudności. Zróżnicowanie trudności i dlatego wystąpiły tutaj różne elementy, o których za chwilę będzie. Ale ta tarcza na bączku jest ściągalna, można ją zmienić stronami, przez co wybieramy elementy, które losujemy. Też do tego dochodziły kości, o których wcześniej mówiłem. One nie były początkowo potrzebne, ale żeby przyspieszyć rozgrywkę, żeby okazały się bardziej nawet potrzebne niż bączki w pewnych przypadkach, więc powstały tylko w innej skali, tak jak tutaj państwo widzicie. Też kształty, kolory odgrywały tutaj dużą rolę. Zainspirowałem się, jeżeli chodzi o te elementy losowane, bo wiedziałem, że problem jest w losowaniu i też Dobrze, przejdę do elementów losowych. Zainspirowałem się grą Pentomino. Jest to pewna układanka logiczna, matematyczna, gdzie jest 12 elementów i każdy z nich jest zbudowany z 5 modułów, w tym wypadku, znaczy w wypadku tym kwadratu. I jakby zadaniem do wykonania jest zapełnienie pewnego obszaru tymi klockami, tak żeby się wszystko złożyło po prostu w prostokącie. Też polinomina to są właśnie różne rodzaje tych modułów. Są monomina, domina, tromina, tetramina. I tetramino na przykład to jest użyte w Tetrisie, grze komputerowej, którą może Państwo kojarzą. Więc tam występują właśnie te czteromodułowe polinomina. Co było ważne dla mnie? Wybrałem 6 elementów, które wchodzą w skład tej gry. I co było ważne, żeby były dwustronne, ponieważ zakładam, że to jest gra dla 2 osób. Chciałem wykorzystać to, że klocek ma 2 strony, żeby ograniczyć ilość elementów, żeby nie były podzielone tak jak w szachach czy w arcabach na 2 kolory, tylko żeby był jeden klocek, który ma 2 strony i można go używać zamiennie. Ale przez tą obrotowość musiałem zachować symetrię, ponieważ jeżeli... Cofnę tutaj. Jeżeli na przykład miałbym klocek, przepraszam, nie znajdę tego, no tego typu na przykład, to jeżeli bym go obrócił, to powstałby mi klocek zupełnie inny. A tutaj po obróceniu te klocki zawsze będą miały ten sam kształt, a kształt był dla mnie bardzo istotny. I tutaj będą ogólne zasady. Też widzą Państwo na ekranie. Dobrze, już przechodzę. Elementy gry to też plansze zróżnicowane, znaczy istnieje zróżnicowanie rozgrywki poprzez różne kształty pól, które się zapełnia. Zasobnik, który też muszę troszkę zmodyfikować, bo to jest wersja prototypowa. Ja będę teraz w 2017, mam nadzieję, kontynuował ten projekt, bo teraz jestem w rozdrożach, ale on będzie kontynuowany i też był dla mnie ważny zasobnik i samo pudełko, żeby to się składało w jedną całość, żeby to tworzyło też pewną spójność. Materiały, które są użyte, one nawiązują do szachów, do właśnie takich gier, które kojarzone są z dorosłym życiem, żeby nie nawiązywać do buku na przykład, które są związane z dziećmi. Nazwa Spinomino od Spinning Top i Mino, czyli od tych elementów, które są używane, polinomina na przykład. Logo musiałem zaprojektować, chociaż moją specjalizacją jest projektowanie 3D. Przez swoje lata nauki zajmowałem się też 2D i uznałem, że żeby gra była spójna, musi posiadać logo. Wszystko wykonywałem sam, więc to też było dla mnie ważne, obcowanie z materiałem, z tym jak to powstawało. I tutaj są zdjęcia prezentacyjne, jeżeli pudełka akurat mam tam, ale nie chciałbym, żeby się te klocki wszystkie rozsypały, ale gdyby ktoś miał ochotę podejść, zobaczyć z bliska, to zachęcam. I ważne, dla kogo może być ta gra, ponieważ ona była skonstruowana dla afatyków, ale może być, tak jak widzą Państwo, dla dzieci z zaburzeniami integracji sensorycznej, dla niewidomych, osób dotkniętych Alzheimerem, czy osób cierpiących na stwardnienie rozsiane. Oczywiście to są takie gdybania, ale też rozmawiając ze specjalistami wyszło to, że być może ta gra może mieć zastosowanie. To oczywiście trzeba przeprowadzić badania, które myślę, że może by się udało jakoś kontynuować. Rozwój projektu, tutaj właśnie testy z afatykami, to są zdjęcia pani Ani, która z kilkoma afatyczkami prowadziła testy tej gry i odbiór był bardzo pozytywny, ale to już o tym nie będę mówił. Dodatkowe plansze. Myślałem na początku, żeby plansze były w postaci liter lub słów, żeby też nawiązać do tej mowy, ale później wyszło, że te kształty podstawowe będą dużo lepszym rozwiązaniem, a te można jakby dodrukować i użyć dodatkowo. Warianty gry też zakładałem, że to będzie gra droższa, ale zakładam też, że być może powinna być też budżetowa, podróżna, czyli mniejsza, i aplikacja gra komputerowa. I myślę, że to już koniec, nie będę przedłużał. W razie jakichś pytań to będę z chęcią odpowiadał.
Dziękuję.